Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. Latem 2010 roku cały kraj śledził największą obławę w historii Anglii. Do niewielkiego miasteczka Rodbury wkroczyli uzbrojeni policjanci. Poszukiwanym był Raoul Maud, który kilka dni wcześniej zamordował przypadkowego mężczyznę, zastrzelił swoją byłą dziewczynę i próbował zabić policjanta. Skala obławy oraz konsekwencje bezwzględnych działań Mouta wstrząsnęły Wielką Brytanią. Najgorsze zbrodnie Anglii. Raoul Maud. Lipca 2010 roku o godzinie 19 z lasu okalającego miasteczko Rodbury wyłonił się mężczyzna. Był uzbrojony i nie chciał się poddać. To była kulminacja największej obławy w dziejach Wielkiej Brytanii. W końcu udało się wytropić Raoula Mouta. Policjanci kazali mu odłożyć broń, ale on padł na ziemię i przyłożył ją do skroni. Negocjacje ciągnęły się przez 6 godzin. Cały świat śledził w telewizji i radiu tę patową sytuację. Podczas gdy negocjatorzy próbowali nakłonić Mouta do poddania się, śledczy zaczynali układać w logiczną całość ciąg zdarzeń, który zaprowadził ich do miasteczka Rodbury. Ale od początku. Wszystko zaczęło się od Samanthy Stobart, która kilka lat wcześniej poznała Mouta w nocnym klubie. Samantha uwielbiała dyskoteki. Mama zaczęła ją zabierać na potańcówki, gdy ta miała 15 lat. Poznała go w klubie w Newcastle. Był tam ochroniarzem. Ona była młodziutką, smukłą blondynką, więc od razu wpadła mu w oko. Ją z kolei pociągał świat, z którego wywodził się Raoul. Ich związek był bardzo burzliwy. Jednego dnia słodko sobie gruchali, by na drugi dzień robić karczemne awantury. Był brutalny wobec niej. Zawsze jednak wracał, przepraszał, kajał się, mydlił jej oczy i sielanka zaczynała się od nowa. Raoul musiał mieć u boku piękną i zgrabną dziewczynę. Lubił, gdy ludzie mu zazdrościli. Chciał również mieć wszystko pod kontrolą. Nie odstępował Samanthy na krok, nawet gdy szła do sklepu. Maud wykazywał cechy typowe dla mężczyzn o osobowości dominującej i kontrolującej. Był podejrzliwy, zazdrosny i despotyczny. W dzieciństwie miał skomplikowane relacje z matką. Z Samanthą nie udało mu się założyć normalnej rodziny. Wtedy do głosu doszła mroczna strona jego osobowości. Maud miał 37 lat. Miał kilkoro dzieci z różnymi kobietami. Mimo wcześniejszych zatargów z prawem, nic nie wskazywało na to, że niedługo dopuści się tak poważnych i szokujących zbrodni. Figurował w kartotekach policyjnych, ale nie był zawodowym przestępcą. W ciągu 10 lat aresztowano go 12 razy za drobne napaści. Policja wiedziała o jego skomplikowanym dzieciństwie, w którym występowała przemoc domowa. Był znany także ze względu na to, że pracował jako ochroniarz w klubach. Czasami wdawał się w bójki, które kończyły się zatrzymaniami. Maud pasjonował się kulturystyką i zażywał sterydy, które potęgowały jego agresję. Badania wykazują, że długotrwałe zażywanie tego typu środków nie zawsze prowadzi do brutalnych zachowań. Sterydy jedynie wzmacniają cechy charakteru danej osoby. Dlatego jedni stają się nadpobudliwi, a inni nie. Maud należał ewidentnie do tej pierwszej grupy. Miewał napady szału. Pod koniec 2009 roku Samantha miała dość jego agresji. Wiosną nadarzyła się okazja, by zakończyć związek. W kwietniu 2010 roku Maud trafił do więzienia za przemoc wobec córki. Warto nadmienić, że on i Samantha żyli w separacji już od jakiegoś czasu. Gdy był w więzieniu, Samantha postanowiła zerwać wszystkie łączące ich więzi. On jednak absolutnie nie chciał rozstawać się z Samanthą. Osoby kontrolujące muszą znaleźć sobie partnera, który będzie gotowy iść na ustępstwa i łagodzić wszelkie spory. Gdy związek zaczyna się rozpadać, osoby przejawiające takie cechy tracą grunt pod nogami, czują się zagrożone, a ich reakcje bywają bardzo gwałtowne. Reakcja Mota miała potwierdzić ten schemat. Raul wiedział, że Samantha chce go zostawić, ale doznał szoku, gdy ta wyjawiła mu, iż spotyka się z innym mężczyzną, Christopherem Brownem. Tragedia była nieunikniona. Brown jest zapomnianą ofiarą całej tej sprawy. Przeprowadził się do Newcastle z południa Anglii. Podjął pracę jako instruktor karate. Jego jedynym błędem było to, że związał się z Samanthą Stobart. Gdy Maud przebywał w więzieniu, Samantha dała mu do zrozumienia, że jej nowy partner jest policjantem. Chciała go nastraszyć i zniechęcić w ten sposób do siebie. Niestety przyniosło to skutek odwrotny do zamierzonego. Maud uznał to za prowokację. To niewinne z pozoru kłamstwo okazało się tragiczne w skutkach. Maud nienawidził policji. Myśl o tym, że jego była dziewczyna spotyka się ze stróżem prawa, doprowadziła go do furii. Był przekonany, że instytucje państwowe, a w szczególności policja, istnieją po to, by go dręczyć. Warto dodać tu, że w przypadku przemocy w związkach często mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym przeniesieniem winy. Sprawca przemocy przerzuca odpowiedzialność za swoje czyny nie tyle na inną osobę, a raczej jakąś cechę jej charakteru. W rezultacie kozłem ofiarnym może stać się na przykład instytucja, taka jak policja, która jest nadgorliwa i wszędobylska. Zaślepiony nienawiścią Maud postanawia zemścić się na Samancie. Po wyjściu z więzienia kontaktuje się ze swoim dawnym znajomym Karlem Nessem. Maud poprosił go o skontaktowanie się z osobą, która jest w stanie załatwić mu, jak to określił, sześciokołowy samochód. Ustalono, że określenie to oznaczało pistolet z magazynkiem na 6 naboi. 1 lipca 2010 roku Maud wychodzi na wolność. Personel więzienia informuje policję o jego groźbach wobec Samanthy. To, jak tamtejsze organy ścigania potraktowały te informacje, pozostaje niejasne i jest przedmiotem wewnętrznego śledztwa. Wiadomo jednak, że Maud chce jak najszybciej wcielić w życie swój plan. Po wyjściu z więzienia zrozumiał, że stracił wszystko, na czym mu zależało. Nie miał więc nic do stracenia. Pragnął jedynie krwawej zemsty. Policja dysponuje nagraniami, na których widać Karla Nessa wręczającego Mautowi broń. Tą samą, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Istnieją dowody wskazujące na to, że Maud i Ness chcieli znaleźć Christophera Browna, dowiedzieć się, jak wygląda i jakim autem jeździ. Maud i Ness wiedzieli, że gdy wcielą w życie swój straszliwy plan, będą poszukiwani. Maud został nagrany w jednym ze sklepów w Scotswood, gdzie kupił sprzęt kempingowy. Kilka godzin później wraz z Nessem udaje im się wytropić Samanthę i Chrisa. Goszczą oni u swoich znajomych. Za chwilę dojdzie do rozlewu krwi. Zginie jedna osoba, a dwie będą walczyć o życie. Raul Maud po opuszczeniu zakładu karnego postanawia zemścić się na swojej dziewczynie Samanthie Stobart, która porzuca go, by związać się z instruktorem karate Christopherem Brownem. 2 lipca kamery uchwyciły Chrisa i Samanthę wchodzących do pubu, aby świętować urodziny jej mamy. Wieczorem poszli na imprezę do znajomych. Niedługo później pojawia się tam Maud. Po wypiciu kilku drinków Samantha i Christopher postanawiają wracać do domu. Wyszli od znajomych nad ranem. Nagle pojawił się Maud. Oddał 2 strzały do mężczyzny. Gdy ten bezbronny i ranny upadł na trawnik, Maud strzelił 3 raz. później zwrócił broń w kierunku Samanty. Postrzelił ją. Po dokonaniu krwawej zbrodni Maud zbiegł. Przez krótką chwilę uchwyciły go kamery miejskiego monitoringu. Zrobił to, bo nie dopuszczał myśli, że jego ukochana może być z kimś innym. Jak sam później stwierdził, chciał ją okaleczyć tak, by już nigdy nie mogła założyć bikini. Nie chciał, by inni na nią patrzyli. Lekarze musieli natychmiast operować Samantę. Kula przeszła na wylot i uszkodziła wiele organów. Podczas gdy kobieta dochodziła do siebie, opłakując śmierć ukochanego, Raoul zniknął bez śladu. Był głównym podejrzanym. Gdy policja wszczynała śledztwo, Maud postanowił wyjść z ukrycia i odwiedzić swojego znajomego Andy'ego McAllistera. Był sobotni wieczór. W telewizji podali, że w Gateshead kogoś postrzelono. Opublikowano zdjęcie Mauda. Andy wiedział, że we czwartek wyszedł z więzienia. Chwilę później rozległo się pukanie. To był on. Przeprosił za to, co zrobił. Andy zasugerował, żeby oddał się w ręce policji, że to była zbrodnia w afekcie, że posiedzi góra 10 lat. Lecz Maud ani o tym myślał. Opuścił dom McAllistera, pod czym zadzwonił na policję. Rozmowę zaczął od słów. Mówi Raoul Maud, to ja strzelałem. Dzwonię, żeby powiedzieć, dlaczego to zrobiłem. Po tym telefonie śledztwo nabrało nowego charakteru. Maud przyznał się do zastrzelenia Browna. Bardziej niepokoiło jednak to, że wypowiedział wojnę całej policji, gdyż sądził, że jego ofiara była funkcjonariuszem. Podczas rozmowy telefonicznej powiedział jeszcze: moja dziewczyna zdradzała mnie z jednym z waszych, dlatego go zastrzeliłem. Uważał, że lokalna policja go dręczy. Chciał się zemścić. Kilka minut po tym telefonie strzelił do Davida Radbanda. Posterunkowy Radband był jednym z najlepszych funkcjonariuszy miejscowej policji drogowej. Choć media podały, że Radband padł ofiarą nieznanego napastnika, to jednak nie było to jego pierwsze spotkanie z Maudem. Zajście miało miejsce w marcu 2009 roku, ponad rok przed tragicznymi wydarzeniami. David zatrzymał furgonetkę wjeżdżającą na złomowisko na obrzeżach Newcastle. Za kierownicą siedział Raoul Maud. Był agresywny. Rozmowa szybko przerodziła się w pyskówkę. Maud rzucał obelgi pod adresem opieki społecznej i policji. Uważał, że obie instytucje celowo uprzykrzają mu życie i uniemożliwiają widzenia z dziećmi. Spotkanie z Maudem zapadło Davidowi w pamięć. Rankiem 4 lipca 2010 roku funkcjonariusz Radband zaparkował radiowóz przy skrzyżowaniu dróg A1 i A69 na przedmieściach Newcastle. To była spokojna noc, niewiele się działo. David poczuł jednak, że ktoś jest w pobliżu. Usłyszał pukanie w szybę. To był Maud. Wystrzelił. Pierwszy strzał zapewne oślepił Davida. Zanim ten doszedł do siebie, Maud oddał drugi strzał, po czym oddalił się, sądząc, że zabił swoją ofiarę. Ciężko ranny funkcjonariusz resztkami sił zdołał powiadomić przez radiocentralę, że został postrzelony. Chwilę później na miejsce przyjechała policja i pogotowie. Maud zbiegł. Po ucieczce z miejsca zbrodni jeszcze raz odwiedził swojego znajomego Andy'ego McAllistera. Była mniej więcej 2 rano. Do drzwi zapukał Carl Ness. Powiedział, że Maud chce z nim porozmawiać. Siedział w samochodzie pod domem. Mówił, że policja nie traktuje go poważnie. Wręczył McAllisterowi 20-stronicowe oświadczenie dla policji. Chciał, żeby o wszystkim dowiedziały się media. Powiedział, że zabije tylu policjantów, ilu zdoła. Sądząc, że władze nie biorą go poważnie, ponownie zadzwonił na policję. Drwił i dopytywał się, czy teraz mu wierzą. Przyznał się, że to on strzelał do Radbanda. Był wściekły na policję. Twierdził, że nie uda się im go znaleźć, a on będzie dalej zabijał. Podczas rozmowy Maud wyznał jeszcze jedną rzecz. Powiedział, że wziął 2 zakładników. Blefował. 2 osoby, o których wspomniał, to byli jego wspólnicy, Carl Ness i Curam Ewen. Ness pomagał Mołdowi, gdy ten siedział w więzieniu. Miał uległą osobowość. W przypadku Eowena były trudności z udowodnieniem, że działał razem z Mołdem. Ze śledztwa wynikało, że Eowen był przede wszystkim wspólnikiem Nessa. W niedzielę policja ustaliła, że do Christophera Browna, Samanthy Stobart i Davida Radbanda strzelała ta sama osoba. Mołd był już oficjalnie poszukiwany listem gończym. Niestety śledczy nie wiedzieli, gdzie go szukać. Nie podejrzewali, że już niedługo ich oczy zwrócą się ku spokojnej miejscowości Rodbury. Raoul Mould uciekał przed policją po tym, jak postrzelił swoją byłą dziewczynę i zamordował jej nowego partnera. Ponadto wypowiedział wojnę policji po tym, jak postrzelił funkcjonariusza Radbanda. Policjanci chcieli jak najszybciej ująć Moulda. Przełom nastąpił 6 lipca, gdy w miasteczku Seaton Delaval zgłoszono napad z bronią w ręku. Uzbrojony mężczyzna wtargnął do sklepu i ukradł 100 funtów. Śledczy wysnuli przypuszczenie, że może to być Mołd, który potrzebuje pieniędzy i jedzenia. Policjanci wiedzieli, że samochód Mołda może okazać się ważnym tropem. Postanowili poprosić obywateli o pomoc w odnalezieniu auta. Zwrócenie się z prośbą do społeczeństwa doprowadziło do przełomu w śledztwie. We wtorek zgłoszono, że na obrzeżach Rodbury ktoś widział samochód pasujący do opisu. Podejrzani zorientowali się, że policja znalazła ich pojazd. Rozdzielili się. Ness i Eowen poszli szosą w kierunku Rodbury. Namierzył ich policyjny śmigłowiec. Zostali aresztowani. Oczy całej Anglii były od teraz zwrócone na spokojne miasteczko Rodbury. Na miejsce wysłano 19 oddziałów policji. Rodbury leży w hrabstwie Northumberland. Wybudowano je w sercu Doliny Coquet. To dość odosobniony i słabo zaludniony obszar. Mołd ukrywał się na zalesionym obszarze o powierzchni kilkuset kilometrów kwadratowych. Policja wiedziała, że poszukiwania prowadzone w tak trudnym terenie będą nie lada wyzwaniem. Tropiono uzbrojonego, żądnego krwi przestępcę. Mieszkańcy Rodbury byli zszokowani. W spokojny letni dzień na ulicach ich miasteczka pojawiły się uzbrojone oddziały policji. Ściągnięto policjantów z całej Wielkiej Brytanii. Przysłano wozy policyjne nawet z Irlandii Północnej. Wszystko po to, by schwytać Raoula Mołda i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Rodbury i okolicznych miast. Ekipy poszukiwawcze wraz z uzbrojonymi oddziałami policji przeczesywały teren wokół Rodbury, próbując znaleźć zbiega. Bardzo szybko natrafiono na obozowisko Mołda. Znajdowało się tam dużo materiału dowodowego. Na przykład namiot, który jego kompan Ness zakupił w poprzedni piątek. Najważniejszy jednak był dyktafon. Mołd nagrywał swoje przemyślenia na temat osób, do których strzelał. Najstraszniejsze było to, że wyraził zamiar wyrządzenia krzywdy przypadkowym ludziom. Media ujawniły szczegóły dotyczące jego życia. Czarę goryczy przelały publikacje, w których przytaczano słowa jego matki życzącej mu śmierci. Policja musiała apelować o stonowanie emocji i słów. Wszystkie media zobowiązały się na piśmie, że nie będą publikować faktów dotyczących życia Mołda. Sytuacja była groźna, więc media zastosowały się do prośby policji. Obława na Mołda była głównym tematem wszystkich krajowych newsów, urastając do rangi sensacji. Język przekazów medialnych narzucał interpretację całej sprawy. Pętla się zaciskała. Mołda określano najbardziej poszukiwanym człowiekiem Anglii. Rodbury nazwano oblężonym miastem. Mówiono, że zostało odcięte od świata. W relacjach wykorzystywano schematy znane z książek i filmów kryminalnych. Mówiono o uzbrojonym zbiegu grasującym po okolicy. Takie rzeczy znamy raczej z amerykańskich filmów. Język przekazów uwydatniał sensacyjną narrację, którą prezentowały media. Śledztwo w sprawie morderstwa oraz obława na groźnego przestępcę nagle zaczęły żyć własnym życiem i stały się swoistą rozrywką. Podobno na miejsce przybył piłkarz Paul Gascoigne, który był dawnym znajomym Mouta z czasów, gdy ten pracował jako ochroniarz w klubach i pubach. Gascoigne pojechał do Rothbury, ale zatrzymano go przed wjazdem do miasta. Piłkarz oświadczył później, że nic nie wiedział o zbrodniach Mouta. Mimo zagrawających na farsę relacji medialnych, policja wiedziała, że sytuacja jest naprawdę poważna. Mout był uzbrojony, chciał zabijać i ukrywał się na rozległym i trudnym do przeszukania terenie. Niebezpieczeństwo groziło zarówno mieszkańcom okolicznych miejscowości, jak i funkcjonariuszom. Mout cały czas się wymykał. Sytuacja stawała się naprawdę poważna. Ktoś doniósł, że widział go w pobliżu jednej ze szkół średnich. Podobno w okolicy znaleziono też jego telefon. Wokół budynku rozstawiono policjantów, którzy strzegli bezpieczeństwa dzieci. Nawet jeśli Mout był w okolicy, nie dostałby się do środka. Doniesienia okazały się nieprawdziwe. Dla mieszkańców całej okolicy był to jednak kolejny dowód na to, w jak niecodziennej sytuacji się znaleźli. Przecierali oczy ze zdumienia, widząc w telewizji, jak policja przeszukuje samochody, rozstawia patrole na mostach i drogach wjazdowych do Rothbury. Takie rzeczy działy się zazwyczaj w dużych miastach, a nie na sielskiej, bezpiecznej dotąd prowincji. Przełom nastąpił w piątek, 9 lipca. Około godziny 19 Mout wyłonił się z lasu okalającego miasto. Ukrywał się od kilku dni. Nie miał jedzenia i wody. Był przemoczony. Miał już dość. Położył się na ziemi. W ręce trzymał broń. To był koniec. Czuł, że cały świat był przeciwko niemu. Po 6-godzinnym impasie, około godziny 1 rano, negocjatorzy dostrzegli zmianę w zachowaniu Mouta. Przesunął broń. Coś zaczynało się dziać. Chwilę później dwóch policjantów użyło paralizatorów, a negocjatorzy krzyknęli, by odłożył broń. Ale Mout podjął już decyzję. Pociągnął za spust. Zawieziono go do szpitala, lecz obrażenia były zbyt poważne. Mout zmarł nad ranem. Jego śmierć nie zakończyła jednak sprawy. Śledztwo wykazało, że miał skłonności samobójcze. Przeszukując jego dom, znaleziono sznur z zawiązaną pętlą i listy pożegnalne do znajomych. Nie ma wątpliwości, że rozważał odebranie sobie życia. Jedna z jego ostatnich wypowiedzi dotyczyła ojca. Żalił się, że brak ojca był przyczyną rozpadu jego rodziny i jego późniejszych zachowań. Podczas procesu jego wspólników ujawniono fakty, które wstrząsnęły Anglią. Co gorsza, nie bacząc na dobro ofiar, niektórzy uznali Mouta za bohatera. W akcji, która kosztowała ponad 1,5 miliona funtów, uczestniczyło 19 oddziałów policji. Choć Mout nie stanowił już zagrożenia, policja była daleka od zakończenia sprawy. Wspólnicy Mouta stanęli przed sądem. Zarzucono im współudział w morderstwie Christophera Browna i usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza Radbanda. Bez ich pomocy Mout nie wcieliłby w życie swojego planu. Wspólnicy załatwili mu broń i pomogli wyśledzić Samantę. Zdecydowali się pomóc Moutowi w dokonaniu straszliwych zbrodni. Wyglądało na to, że świetnie się przy tym bawili. Na początku wszyscy myśleli, że są oni zakładnikami Mouta, ale odkryto listy, które temu przeczyły. Nic im nie groziło, pomagali mu. Materiał dowodowy był przytłaczający, zwłaszcza w przypadku Eowyna. Mimo iż utrzymywał on, że był zakładnikiem, na licznych nagraniach widać go robiącego zakupy dla Raula. Dowody jednoznacznie świadczyły na jego niekorzyść. Nessa uznano winnym zabicia Christophera Browna i usiłowania zabójstwa Samanthy Stobart. Ponadto wraz z Eowynem zostali uznani winnymi usiłowania zabicia Davida Radbanda. Wyroki potwierdzały to, jak ciężkich przestępstw się dopuścili. Eowyn musi odsiedzieć 20 lat, Ness 40. Wyroki skazujące zakończyły przestępczą sagę Raoula Moulta. Rodziny ofiar uznały wyroki za sprawiedliwe. Podczas obławy, a także po jej zakończeniu, w serwisach społecznościowych zaczęły pojawiać się strony poświęcone Moultowi. Wiele z nich potępiało go, ale część ku zdumieniu opinii publicznej opisywało go jako bohatera. Obawiano się, że Mould będzie idealizowany. Krążyły doniesienia o tym, że ludzie odwiedzają miejsce, w którym zginął, oraz o powstających na Facebooku stronach gloryfikujących jego osobę. Z pewnością nie był człowiekiem, który zasłużył na jakąkolwiek atencję. Dla niektórych był jak Robin Hood, człowiek, który przeciwstawił się władzy. Dzieci układały i śpiewały rymowanki na jego cześć. Część osób najwyraźniej zapomniała, że był mordercą. Zabił jedną osobę i ciężko ranił dwie inne. Ten człowiek nie zasługiwał na szacunek. Skrajne zachowania budzą skrajne reakcje. Część ludzi będzie idealizować Moulta. Musimy zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Gdy rodzina Christophera Browna opłakiwała jego śmierć, Samantha opuściła szpital. Jej się udało. David Radband zmagał się z urazami, których doznał. Mimo utraty wzroku postanowił założyć fundację charytatywną wspierającą pracowników służb ratunkowych, którzy przeżyli wypadek podczas pełnienia obowiązków. Wszyscy byli zachwyceni postawą Davida Radbanda, który niemal natychmiast wyraził chęć powrotu w szeregi policji. Cieszył się, że ludzie pamiętają o tej sprawie i że wspierają jego fundację. Ale był człowiekiem głęboko zranionym, mimo iż nie okazywał tego publicznie. 29 lutego 2012 roku David Radband popełnił w swoim domu samobójstwo. Kilka miesięcy po wydarzeniach w Rodbury policja wszczęła wewnętrzne śledztwo dotyczące obławy na Raoula Moulta. Nie dopatrzono się żadnych uchybień ze strony funkcjonariuszy. Gdyby nie wysiłki policji, ofiar mogłoby być znacznie więcej. Policja stanęła na wysokości zadania. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej. W sieci Toja numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!